chyba niż i abstrakcyjne.
Zastanawiałam się, od czego zacząć w ogóle wykład o ekosocjalizmie. Taką chyba najważniejszą, przynajmniej też podawaną przez część ekosocjalistów takim wydarzeniem dotyczącym środowiska jest konferencja organizacji ONZ na temat środowiska w 1972 roku. Odbyła się ta konferencja. No i wtedy pojawia się to słynne hasło: mamy tylko jedną ziemię. Mamy tylko jedną ziemię. Co to właściwie oznacza i z czym się wiąże? Kolejna, bardzo ważna, już 20 lat później, deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, która jest uzupełnieniem tej poprzedniej, wprowadza kilka dodatkowych zasad. Zasada pierwsza brzmi tak: istoty ludzkie stanowią centrum zainteresowania w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego oraz twórczego życia w harmonii z przyrodą. Zasada trzecia: prawo do rozwoju musi być egzekwowane tak, aby sprawiedliwie uwzględniać rozwojowe i środowiskowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Zasada czwarta: do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju konieczne jest, aby ochrona środowiska stanowiła nierozłączną część procesów rozwojowych i nie była rozpatrywana oddzielnie od nich. No, jak Państwo widzą, mamy tutaj zrównoważony rozwój. Mamy zrównoważony rozwój, procesy rozwojowe, rozwojowe i środowiskowe potrzeby. Trwały, zrównoważony rozwój. Cały czas ja wolę stać i widzieć w ogóle. Tak. Teraz się wszystko włączyło. Tak, przepraszam Państwa, ale... tak, no i tutaj mamy zrównoważony rozwój. Rozwojowe potrzeby. Procesy rozwojowe. Cały czas mowa o rozwoju. No i tutaj rodzi się takie pytanie, kto powinien być odpowiedzialny za ten rozwój? Kto powinien ponieść koszty przezwyciężenia kryzysu klimatycznego? Co to znaczy rozwój? Czym jest rozwój dla nas, Europejczyków? Czym jest rozwój, nie wiem, dla Francji, tak, Anglii, Polski? A czym będzie rozwój dla Boliwii, dla Bliskiego Wschodu, dla Afryki? I pojawiają się rozmaite koncepcje, na przykład Ignacy Sachs, badacz pochodzenia polskiego zresztą, mówi o tym, że ekorozwój to styl rozwoju, który usilnie poszukuje w każdym ekoregionie konkretnych rozwiązań, konkretnych problemów, bierze pod uwagę dane ekologiczne, kulturowe, potrzeby bezpośrednie, długoterminowe, jest tego bardzo dużo. Natomiast nie bierze pod uwagę takich kwestii jak kapitalistyczny model produkcji, jak to, czy ten wzrost gospodarczy, o którym mowa, rozwój, czy to rzeczywiście jest taki model, którego chcemy. Nie bierze pod uwagę też wpływu kapitalizmu na ekosystemy i odwrotnie, znaczy tego, jak te ekosystemy, które już zostały podrażnione w jakiś sposób, dotknięte działaniem kapitalizmu, są warunkowane przez ten kapitalizm. No i te wszystkie kwestie wiążą się też z być może najważniejszym dla ekosocjalistów do których zaraz przejdę, dla ekosocjalistów pytaniem, to znaczy, czy istnieje jakaś zewnętrzna granica dla akumulacji kapitału? Czy jest rzeczywiście tak, że ten kapitalizm w pewnym momencie się zatrzyma? Czy wydarzy się coś na zewnątrz, co sprawi, że przestaniemy organizować nasze społeczeństwa w ten sposób? No i tutaj oczywiście w tym pytaniu ja zachęcam też Państwa do krytycznej, do krytycznych uwag. Na koniec będzie chwila na dyskusję. W tym pytaniu oczywiście być może jest błędna przesłanka, to znaczy, czy istnieje jakieś zewnętrze?
No właśnie.
Tak. Czy kapitalizm ma jakieś zewnętrze i czy ta granica znajduje się na zewnątrz, a nie wewnątrz? Też bardzo ważna publikacja, Granice wzrostu, z 1972 roku. Ja postanowiłam wspomnieć o tych publikacjach też dlatego, że ekosocjalizm jest czymś w Polsce, czymś nowym. Pierwsza konferencja naukowa poświęcona ekosocjalizmowi odbyła się 3 tygodnie temu. Większość uczestników to studenci, doktoranci. W Polsce zajmuje się tym tematem Edwin Bendyk, dr Łukasz Moll, który zresztą dzisiaj też ma wykład, Katarzyna Bielińska, ale to są rzeczy, które się pojawiły w przeciągu ostatnich 15 lat. Natomiast na świecie dyskusja toczy się już bardzo długo. No i Granice wzrostu to jest taka publikacja, która zwraca uwagę na to, że niekontrolowany wzrost ekonomiczny doprowadzi do wyczerpania zasobów. To myślenie linearne o tym, że dążymy do ciągłego rozwoju, wzrostu, postępu, może nas doprowadzić, a najprawdopodobniej doprowadzi do katastrofalnych zmian w środowisku. Ale wciąż popełnia ten sam błąd, to znaczy to, o czym już powiedziałyśmy, że środowisko na zewnątrz jest czymś na zewnątrz systemu. Ten system kolonizuje środowisko, ale nie traktujemy środowiska jako czegoś wewnątrz. Od lat 50. Toczy się też dyskusja dotycząca Ameryki Łacińskiej. ONZ powołało komisję do spraw Ameryki Łacińskiej, no i też pojawiają się podobne wątki, to znaczy mówi się o tym, że handel światowy nie odbywa się na równych zasadach, że są silniejsi, dominujący, kolonizujący i ci, którzy muszą się podporządkować. Mamy silniejsze kraje, które mają dużo silniejsze gospodarki, lepiej rozwinięte, mające przewagę, i ta wymiana jest zawsze nierówna. Pojawia się też koncepcja developmentalizmu, czyli krytyczne podejście do rozwoju proponowanego przez globalną ideologię kapitalistycznej gospodarki światowej. Mówi się o tym, że o ten rozwój, ten imperatyw rozwoju, ciągłego wzrostu jest czymś narzuconym przez po prostu Europę i kraje zachodnie. Eduardo Galeano, książka opublikowana po raz pierwszy w 1971 roku w Polsce, teraz wyszło wznowienie w wydawnictwie Filtry, Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej, pisze tak. Nasza klęska od zawsze była wpisana w cudze zwycięstwo. Nasze bogactwo od zawsze generowało naszą biedę, przyczyniając się do dobrobytu innych, wielkich imperiów i ich kolonialnych rządców. Za sprawą kolonialnej i neokolonialnej alchemii złoto przemienia się dla nas w złom. Żywność zaś w truciznę. Lata 70. Pojawia się też koncepcja, dziś już krytykowana, rozwoju niedorozwoju Franka. No tutaj ten niedorozwój sam w sobie już jest, prawda, pejoratywny, oznacza coś złego, ale jest to interesująca koncepcja w tym kontekście, ponieważ mówi o tym, że no właśnie te kraje peryferyjne, kraje globalnego południa rozwijają się w swoim tempie. My pejoratywnie możemy to określać niedorozwojem, ale jest to coś na wzór takiego klosza, który jest nałożony na te kraje przez zazwyczaj bogatszych sąsiadów, większe gospodarki. Oczywiście w kontekście Ameryki Łacińskiej to jest, chodzi o Stany Zjednoczone. No i ten rozwój się odbywa, ale w ramach narzuconych z zewnątrz. Więc niedorozwój jest tutaj traktowany jako wynik zależności, która ma wymiar strukturalny. No i towarzyszy temu teoria modernizacji, która mówi o tym, że kraje mniej rozwinięte, słabiej rozwinięte, niedorozwinięte powinny naśladować kraje rozwinięte i dążyć do tego poziomu, na którym one są. I rozmaite nurty antydevelopmentalistyczne oczywiście krytykują teorię zależności, no bo ona też popada w pułapkę developmentalizmu. Powinniśmy naśladować rozwój innych krajów. Powinniśmy dążyć do tego samego poziomu. No i pojawiają się rozmaite ścieżki alternatyw, lokalne inicjatywy. Słampa pisze o różnych formach samoorganizacji mniejszych społeczności. Pojawiają się też głosy, że nie musimy odrzucać postępu jako takiego. No bo dlaczego mielibyśmy odrzucać postęp? Dlaczego mielibyśmy zrezygnować z dróg na przykład, ze szkół, z tego, czego często wciąż na globalnym południu brakuje? Czemu mielibyśmy zrezygnować z praw pracowniczych? To też jest postęp w sensie społecznym. Więc mamy takie dwie strony. Napięcie pomiędzy rozwojem, postępem, ewolucją, rozumianą linearnie jako uniwersalna ontologia. Oczywiście w to wchodzi logika kolonializmu, po angielsku koloniality, czyli nawet jeżeli tego kolonializmu nie widzimy, to nie jest taki kolonializm, jaki znamy historycznie, ta logika wciąż jest obecna w działaniach wielkiego kapitału. Oczywiście westernizacja, czyli próba naśladowania Zachodu, też wpływ Zachodu na to, co się dzieje, czy lepiej można by powiedzieć globalnej północy na globalne południe i postrzeganie natury jako obiektu, jako czegoś zewnętrznego, skolonializowanego, czegoś, co wykorzystujemy. A z drugiej strony mamy takie lokalne, rdzenne koncepcje, jak na przykład Buen-Bibir, czy delinking, czyli taka teoria, która mówi o tym, że powinniśmy się odłączyć i od nowoczesności, i od kolonialności, powrócić do pierwotnych tradycji, powrócić też do pierwotnych języków. To jest bardzo popularne w niektórych ujęciach afrykańskich, żeby w ogóle zrezygnować z filozofii zachodniej, żeby zrezygnować z języków zachodnich, żeby nie filozofować w ogóle w tych językach. To się też wiąże z dekolonizacją nauki i metodologii. Jest na przykład taki filozof Bombara, który pisze o tym, że nie jesteśmy w stanie stworzyć własnej teorii społecznej, bo jesteśmy cały czas gdzieś tam związani z głównym dyskursem, zachodnim dyskursem. Nasi badacze, nasi filozofowie jadą na zachód, wracają i są cały czas przesiąknięci tą metodologią, która jest stosowana na zachodzie, a ona zawsze zawiera w sobie logikę kolonializmu. No i tutaj mamy takie punkty wyjścia. Po pierwsze, mamy różne teorie, które próbują się jakoś zmierzyć z kryzysem klimatycznym. Z drugiej strony mamy rzeczywiście ten kryzys klimatyczny, który się zbliża. Konsumujemy bardzo dużo. To, że żyjemy w kapitalizmie, jesteśmy częścią tego systemu, też ma wymiar psychologiczno-społeczny i obyczajowy. Czyli po prostu nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić innego modelu organizacji życia społecznego. Jednocześnie ten wzrost, postęp, rozwój, o którym już wspominałam, staje się czynnikiem, który destabilizuje, powoduje zniekształcenia struktur gospodarczych. No i tak próbujemy teoretyzować, próbujemy zdziałać też na poziomie lokalnym, czy pojawiają się różne inicjatywy polityczne, ale cały czas jesteśmy w tym systemie, który powoduje rosnącą konsumpcję i destabilizuje naszą planetę. No i w tym wszystkim pojawia się ekosocjalizm. Ekosocjalizm jako propozycja po części związana z tym, o czym już powiedziałam, ale też trochę inna. Chciałabym Państwu opowiedzieć najpierw historycznie, jak to się rysowało, a następnie podam kilka przykładów teorii ekosocjalistycznej. Sam termin ekosocjalizm pojawia się po raz pierwszy w 1975 roku i został użyty przez francuskiego biologa molekularnego. Potem w latach 80. niemiecka partia Zielonych używa tego terminu, ale takim najważniejszym, najczęściej przywoływanym przez ekosocjalistów wydarzeniem jest Światowe Forum Ekonomiczne w Seattle. I wtedy ruch ekosocjalistyczny rzeczywiście skupia różne organizacje ekologiczne, lewicowe, o różnym profilu z wielu krajów. Są to nie tylko socjalistyczne organizacje, ale też anarchistyczne. No i podczas tego forum nawiązują się pierwsze współprace. W 2001 roku powstaje manifest ekosocjalistyczny Coela i Michaela Lowiego. No i oni stwierdzają w tym manifestie, że kryzys ekologiczny to jest wynik działania logiki kapitalistycznej. Takie krytyki już pojawiały się wcześniej. Krytykują produktywizm. Taki produktywizm, jak rozumie go Marx, czyli znaczy jak odczytywano Marksa, bo potem pojawiają się też różne krytyki tego ujęcia. Ale chodzi o to, że wierzymy tak w postęp technologiczny, w produkcję, tak jak sama nazwa mówi, produktywizm. No i krytykują rozmaite socjaldemokratyczne projekty reformowania kapitalizmu. Czyli jest to taka radykalna propozycja, która mówi o tym, że nie da się sprostać wyzwaniom związanym z kryzysem ekologicznym inaczej niż poprzez rezygnację z kapitalizmu jako formy organizacji społecznej. Potem w 2007 roku zawiązuje się ekosocjalistyczna sieć międzynarodowa, w której już pojawiają się takie nazwiska dzisiaj kojarzone z ekosocjalizmem. Mamy Coela, mamy Michaela Lowiego, Ariel Salek, to jest taka ekofeministka, ekosocjalistka związana z Nature Capitalism Socialism, o którym też zaraz powiem. To jest takie ważne czasopismo dla ekosocjalistów. I 2009 rok, Światowe Forum Społeczne w Belem. I tutaj ekosocjaliści otwierają się, można powiedzieć, na działaczki i działacze ruchów ludności rdzennej, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, ale też pojawiają się tam ważni latynoamerykańscy politycy, tacy jak Lula na przykład, którzy biorą udział w tym forum. No i tutaj też pojawia się jasny, radykalny sprzeciw wobec kapitalizmu, wobec nowoczesnego rozwoju, wobec developmentalizmu, o których już mówiła. Jako socjalizm można tutaj za Katarzyną Bielińską, ale jest to bardzo intuicyjne rozróżnienie i też związane z dwoma najważniejszymi czasopismami, można podzielić na ekosocjalizm, który jest marksizmem o wymiarze ekologicznym. I to jest przede wszystkim to zielone czasopismo Capitalism, Nature, Socialism. Oraz drugie podejście, raczej typowe dla Monthly Review, czyli poszukiwanie wątków ekosocjalistycznych na gruncie Marksa i Engelsa, ich rozpoznań, no i takie przekonanie, że nie musimy wymyślać nic nowego, to wszystko już tam jest, wystarczy przeczytać Marksa jeszcze raz i tak naprawdę po prostu przeoczyliśmy ekologiczne wątki u Marksa, a one tam były. Jeśli chodzi o dotychczasowe odczytania Marksa, no to rzeczywiście mamy takie, nawet Leszek Kołakowski pisze o tym, że typową cechą prometeizmu Marksa jest jego brak zainteresowania tym, co naturalne. Mówi się też o produktywizmie, czyli przekonaniu, że w dużej mierze przemysłowy system technologii jest w stanie, znaczy jego rozwój jest w stanie w jakiś sposób wyzwolić ludzkość, przynajmniej z czasem. No i taki determinizm technologiczny, który zakłada liniowy, linearny postęp sił wytwórczych w imię dominacji nad naturą. Tak do tej pory odczytywano Marksa. I tutaj też przygotowałam kilka cytatów. Na przykład Erik Liedman pisze, że Marks nie był osobą świadomą ekologicznie we współczesnym sensie. Nancy Fraser, myśl Marksa nie uwzględnia w sposób systematyczny płci, ekologii, władzy politycznej jako zasad kształtujących i osi nierówności w społeczeństwach kapitalistycznych, nie mówiąc już o stawkach i przesłankach walki społecznej. Natomiast Joel Cover i Michael Lowy w manifestie ekosocjalistycznym 2001 rok piszą tak. XXI wiek rozpoczyna się katastrofalnymi zdarzeniami, bezprecedensowym poziomem ekologicznego załamania i chaotycznym porządkiem świata, wypełnionego terrorem i dezintegrującymi działaniami zbrojnymi, szerzącymi się niczym gangrena po olbrzymich połaciach globu, centralnej Afryce, Bliskim Wschodzie, północno-zachodniej Ameryce Południowej i narodach. Naszym zdaniem kryzys ekologii i społecznego rozpadu są ze sobą całościowo powiązane i należy na nie patrzeć jako na różne przejawy działania tych samych sił strukturalnych. Czyli już tutaj mamy globalne południe, Afrykę, Bliski Wschód, Amerykę Południową i takie przekonanie o tym, że to jest całościowo ze sobą powiązane, czyli takie jednostkowe, lokalne działania nie są w stanie odpowiedzieć na kryzys klimatyczny. Sprowadza się to przede wszystkim do takiego przekonania, że albo przyszłość, albo kapitalizm. Jeżeli pozostaniemy w systemie kapitalistycznym, nie ma dla nas przyszłości. Ponieważ kapitalistyczne stosunki produkcji determinują każdy aspekt naszego życia, przede wszystkim naszą wyobraźnię, i nie jesteśmy w stanie zmienić tego systemu. James O'Connor, redaktor naczelny Nature, Capitalism, Socialism, pisze o tym, że mamy sprzeczność, to już Marx wskazał, między kapitalistycznymi stosunkami produkcji i siłami wytwórczymi, ale jest jeszcze druga sprzeczność, która polega na autodegradacji warunków produkcji kapitalistycznej, czyli żyznej gleby, czystej wody, energii. Czyli z jednej strony mamy kapitalistyczne stosunki produkcji, stosunek między kapitalistą a robotnikiem, w ogóle jeśli chodzi o siłę roboczą, mamy siły wytwórcze, które nieustannie się rozwijają, a do tego destrukcja tego, co naturalne. Kowal pisze tak. Kapitał rządzi światem jak nigdy dotąd. Obecnie żadna znacząca alternatywa nie wzbudza zainteresowania, a co dopiero zaangażowania żadnej znaczącej grupy ludzi. Kapitalizm nie jest tym, za co większość ludzi go uważa. Nie jest to racjonalny system rynków, w których wolne jednostki tworzą bogactwo w ramach zdrowej konkurencji. Zwracam uwagę na znaczącej grupy ludzi. Kole twierdzi, że istnieją dwa minimalne warunki, jeśli chodzi o siły wytwórcze. To znaczy, muszą nastąpić podstawowe zmiany w posiadaniu środków produkcji, tak żeby ziemia nie była już własnością prywatną. I siła robocza musi zostać wyzwolona, tak aby ludzie samodzielnie decydowali o przekształceniu natury. No i tutaj pojawia się trochę wyzwań. To znaczy, pierwsze, takie najważniejsze przekonanie, że reformizm nie zadziała. To znaczy, albo zmieniamy wszystko w sposób radykalny, albo poszczególne małe działania nie mają sensu. Oczywiście mają sens, bo uczymy się, wyrabiamy różne praktyki, dokonując małych zmian, ale nie ma czasu, należy całkowicie zmienić system. I to wiąże się z antykapitalistycznym telosem, celem, czyli cel ekosocjalistów, cel ekosocjalistycznych działań powinien być zawsze antykapitalistyczny, dlatego ekosocjaliści wchodzą w rozmaite alianse z antykapitalistycznymi ugrupowaniami, partiami. Walka z reżimem rozszerzonego ego. Rozszerzone ego to oczywiście kultura indywidualizmu, tego, że no właściwie nie jesteśmy w stanie myśleć inaczej niż poprzez rozszerzone ego, które zagarnia to, co je otacza i podporządkowuje sobie również przyrodę. No i pojawia się tutaj też krytyka innych ekofilozofii. A przede wszystkim krytyka ekologii głębokiej. I tutaj ta krytyka ekologii głębokiej w przypadku ekosocjalizmu wiąże się z kilkoma zarzutami do ekologii głębokiej jako takiej, ale przede wszystkim chodzi o rezygnację z antropocentryzmu, którą proponuje ekologia głęboka. Ekosocjaliści uważają, że jest ona zbyt radykalna, że jest to też jakaś forma ekologii reformistycznej, która, no właśnie, zmieniamy nasze sposoby myślenia, naszą interakcję z przyrodą, a nie myślimy o systemie. Ekosocjalistki, takie jak Ariel Salech, uważają też, że kryzys ekologiczny wynika bezpośrednio z hierarchii, której ekologia głęboka nie uwzględnia, nie bierze pod uwagę, też relacji patriarchalnych. A Kowal idzie już bardzo radykalnie w swojej krytyce, bo porównuje ekologię głęboką do polityki zamkniętych granic, do ludobójstwa autochtonów, ludności rdzennych, wiąże ją z ekoturystyką. Uważa, że ekoturystyka i ekologia głęboka mają podobne przesłanki, czyli jeżeli chcemy na przykład stworzyć rezerwat w jakimś miejscu, żeby właśnie wykorzystać go w celach turystycznych i ochronić przy okazji przyrodę, no to ekologia głęboka kieruje się podobnymi przesłankami, bo nie chroni ludności rdzennych. No i ekologia głęboka też rezygnuje z antropocentryzmu, więc rzeczywiście kreatywny potencjał ludzkości nie jest dla niej interesujący. Tymczasem ekosocjalizm będzie mówił o tym, że to jest głębokie zaprzeczenie samej naturze świata w ogóle, bo jesteśmy kreatywni, mamy ten potencjał i powinniśmy go wykorzystywać. I takim interesującym przykładem jest na przykład przesiedlenie Masajów w Kenii. Turyści chcą doświadczyć dzikiej przyrody, więc rozwijamy ekoturystykę, zakładamy park narodowy, a to wiąże się z wysiedleniem rdzennych Masajów, którzy żyją na tamtych terenach. To jest fragment z przywódcy Masajów. To my, Masajowie, zachowaliśmy to bezcenne dziedzictwo na naszej ziemi. Dzieliliśmy się nim z dzikimi zwierzętami na długo przed przybyciem tych, którzy używają zwierzyny tylko jako środka do zarabiania pieniędzy. Więc proszę nam nie mówić, że musimy zostać zepchnięci z naszej ziemi dla finansowej wygody komercyjnych myśliwych i hotelarzy. Jeśli Uru, niepodległość, cokolwiek znaczy, to znaczy, że mamy być traktowani jak ludzie, a nie zwierzęta. I ekosocjalistyczna krytyka ekologii głębokiej uderza właśnie w tego typu sytuacje. Ekologia głęboka zapewne argumentowałaby, że przyroda jest ważniejsza niż losy Masajów. Ekosocjaliści powiedzą, no nie, bo ktoś decyduje o tym, żeby tych Masajów przesiedlić, więc już mamy tutaj relację władzy i oczywiście logikę kolonialną. A przypadek Masajów jest szczególny, ponieważ w 2022 roku znowu zaproponowano im przeprowadzkę i znowu musieli zmieniać miejsce swojego pobytu. Był nawet sprzeciw komisarza ONZ do spraw praw człowieka w tej konkretnej sytuacji. On potępił tego typu arbitralne przesiedlenia zabronione przez prawo międzynarodowe, ale to się dzieje. Przykład Masajów to jest jeden z wielu przykładów tego typu działań. Pojawiają się też takie pomysły jak dzielenie ziemi na pół, koncepcja połowy ziemi Wilsona, czyli obejmiemy ochroną połowę planety, no bo nie jesteśmy w stanie uratować całej planety, więc podzielmy ją na pół i zróbmy tyle, ile możemy. No i tutaj też jest pytanie, którą połowę wybierzemy, kto o tym zadecyduje, kto zostanie przesiedlony. Najprawdopodobniej najsłabsi zostaną przesiedleni. Cowell, jeden z najważniejszych przedstawicieli ekosocjalizmu, pyta, dlaczego mamy obciążać się pomysłami tak dalekimi od skali tego, co obecnie proponuje społeczeństwo, że ich wdrożenie wydawałoby się dziełem szaleńca. Kapitał definiuje sposób bycia, a nie tylko system ekonomiczny. Czyli ekosocjalizm też jest taką propozycją, która jest no właśnie bardziej ludzka, bardziej możliwa do wprowadzenia, zdaniem ekosocjalistów. Nie jest tak abstrakcyjna jak ekologia głęboka, która każe nam zupełnie zmienić sposób myślenia o naszej relacji z tym, co nieludzkie. I Cowell proponuje koncepcję ekocentryzmu. Ekocentryzmu, czyli nie antropocentryzmu, ale ekocentryzmu, chociaż w ekocentryzmie też mamy człowieka jako część natury, a nie coś osobnego, coś zewnętrznego wobec niej. No i chodzi tutaj rzeczywiście o radykalną zmianę myślenia, wartości i struktur społecznych, o integrację ekocentrycznego myślenia z codziennym życiem, edukacją, polityką, ekonomią, czyli nie ma to tylko takiego wymiaru filozoficznego. No i też pojawia się bardzo mocna krytyka takiego, można by powiedzieć, lifestyle'owego ekologizmu, czyli skupienia na tym, no bo kto może sobie pozwolić na tego typu lifestyle? Zazwyczaj osoby z dużych miast, zachodnich społeczeństw, tak, dla których to, że kupią ekologiczny szampon, opakowanie, czy używają ekologicznych tak, przedmiotów rozmaitych z plakietką eko jest rodzajem lifestyle'u, kiedy to globalne południe musi produkować tego rodzaju przedmioty. Pojawia się też koncepcja separacji, alienacji, rozdzielenia i Cowell mówi o tym, że kapitalizm jako system opiera się na takim rozdzieleniu, ciągłym rozdzieleniu, rozdzieleniem między tym, co przyrodnicze, a tym, co ludzkie. I ekologia głęboka popełnia właśnie ten błąd, wciąż rozdziela to, co przyrodnicze i to, co ludzkie, tylko kładzie nacisk na drugą stronę, czyli na przyrodę. Ale cały czas pozostaje w tym imperatywie rozdzielania, ciągłego rozdzielania. Pisze też o genderowej bifurkacji. Trudne słowo, ale bifurkacja to jest rozdzielenie też właśnie rzeki. Rozdzielają się, na przykład kiedy rzeka rozdziela się na dwa nurty, to jest bifurkacja. Chodzi tutaj oczywiście o kwestie genderowe i patriarchat. Cowell krytykuje też romantyzowanie sytuacji pierwotnej, romantyzowanie społeczeństwa bezklasowego, w ogóle romantyzowanie tego, co nie jest kapitalizmem, no bo to jest wciąż ta logika rozdzielania, to znaczy my jesteśmy w kapitalizmie, a kiedyś było inaczej, próbujemy do tego dążyć, nie. Chodzi o to, żeby przezwyciężyć te podziały, od których nie jesteśmy w stanie się uwolnić myślowo i wiążą się znów z zakorzenieniem ruchów ekologicznych w klasie profesjonalno-menedżerskiej, z tym, że w ogóle pozwolenie sobie na coś takiego jak krytyka opozycji, wzrost, dewzrost, no to już jest abstrakcyjne i kiedy porozmawiamy z osobą niezwiązaną z akademią, uczestniczącą, nie partycypującą w dyskursie filozoficzno-społeczno-akademickim, nie będzie w ogóle rozumiała tego podziału na wzrost i dewzrost. Podczas gdy chodzi o to, żeby tworzyć wspólnotę polityczną, a nie podziały. Nie alienować tą propozycją myślową. Cowell proponuje coś takiego jak filozofia całości. I tutaj oczywiście przypominam, że Cowell jest takim filozofem, który nie odnajduje bezpośrednio w myśli Marksa wątków ekologicznych, ale jest marksistą, który tworzy swoją własną propozycję. No i on proponuje dialektyczną całość ludzko-zwierzęco-roślinną-mineralną. Czyli jest to taka propozycja, która wychodzi naprzeciw wszelkim rezygnacjom z antropocentryzmu, a przy tym zwraca uwagę na to, że antykapitalizm, ekosocjalizm musi zawsze jednocześnie być ekofeministyczny. Jest taki artykuł, który pojawił się na łamach tego czasopisma, w którym Cowell publikował, który zatytułowany Ekofeminizm znajduje się w sercu ekosocjalizmu.
A czy mogłabyś rozwinąć, co rozumiem poprzez inteligencję ekosystemu? Dialektyczne całość. Mhm.
Ekosystem jest inteligentny, działa w jakiś sposób i my powinniśmy to wziąć pod uwagę, włączyć się w działanie tego ekosystemu i tworzyć całość. Tak? To znaczy nie jest tak, że ekosystem jest czymś na zewnątrz, że my jesteśmy jego częścią, więc działając razem jesteśmy w stanie zmieniać ten ekosystem. I mamy drugą propozycję Fostera, który wychodzi trochę z innych... Inny jest jego punkt wyjścia, bo on twierdzi, że Marks był ekosocjalistą i te wątki ekologiczne znajdują się u niego, tylko trzeba go po prostu dobrze przeczytać. I tutaj no też, to też w pewnym sensie wiąże się z tym, co pisał Cowell o tej inteligencji jako ekosystemu. Przyroda i jej prawa istniały przed społeczeństwem. I one tam są, po prostu. To nie jest tak, że my w jakiś sposób mamy wpływać tak, na to społeczeństwo jako coś zewnętrznego. Nie, powinniśmy uwzględnić działanie ekosystemów w naszym w prawie, tak, w organizacji społeczeństwa, bo jesteśmy połączoną całością. I tutaj też Foster odwołuje się do dialektyki i pisze o tym, że no też ona jest obiektywną zasadą, po prostu. Gdyby nie istniała obiektywnie, to nie byłaby skuteczna. No i też zwraca uwagę na to, że zapomniano w ogóle o dialektyce przyrody. Gdzieś tam w interpretacjach Marksa zupełnie pominięto tę kwestię, a ona jest najważniejsza, bo to jest właśnie dialektyka przyrody. I odwołuje się do takiej koncepcji metabolizmu, która polega na tym, że na ogólnej wymianie materii i energii pomiędzy człowiekiem a przyrodą. I zwraca uwagę na tak zwany metabolic rift. To można przetłumaczyć jako rozdźwięk. Katarzyna Bielińska tłumaczy to jako rysę metaboliczną. Chodzi o to, że kapitalizm jako system, który nie uwzględnił tego wszystkiego, nie uwzględnił tej wymiany pomiędzy człowiekiem a przyrodą, nie uwzględnił tego, że przyroda jest czymś wewnątrz, a nie na zewnątrz, co po prostu przyjdzie w pewnym momencie i zakłóci bieg wydarzeń. Tak, to jest cały czas system naczyń połączonych. Kapitalizm zakłóca obieg tej materii w ekosystemie. I, no i zwraca też uwagę, Foster zwraca też uwagę na to, że Marx w Kapitale rozwinął systemową krytykę eksploatacji gleby, zasobów naturalnych, ale nikt do tej pory nie zwrócił na to uwagi. Pisze tak. Marx nie tylko uważał rozłamy metaboliczne w kapitalizmie za nieuniknioną konsekwencję fatalnego zniekształcenia w relacjach między człowiekiem a naturą, ale także podkreślał potrzebę jakościowej transformacji społeczeństwa produkcji w celu naprawienia głębokiej przepaści w uniwersalnym metabolizmie przyrody. I tutaj pojawiają się też te wątki, które pojawiły się już wcześniej, to znaczy odrzucenie tego zarzutu produktywizmu i prometeizmu wobec Marksa, zwrócenie uwagi na to, że Marksa do tej pory po prostu źle odczytano. Foster też odnajduje takie fragmenty, w których Marx pisze o tym, że należy uwzględniać przyszłe pokolenia, że ta troska o przyszłe pokolenia też powinna stanowić punkt wyjścia też krytyki ekonomii politycznej i w ogóle namysłu nad społeczeństwem. I pisze tak, w całokształcie społecznego procesu wymiany materii przepisanego przez naturalne prawa życia powstaje rozdźwięk. Rozdźwięk nie do usunięcia, wskutek czego trwoni się siłę gleby, a handel wynosi to marnotrawstwo daleko poza granice własnego kraju. Więc tutaj mamy i takie myślenie nie tylko w obrębie jednej gospodarki, jednego kraju, tak, to już bardziej globalne. Potem dopiero dużo później pojawiają się takie koncepcje jak kapitalizm globalny, na przykład Amira Samina, ale jednak tutaj te wątki też już są obecne. No i mamy rozdźwięk. Wcześniej mieliśmy podział, alienację, mamy rozdźwięk. Cały czas jest, pojawia się i u Fostera, i u Cowella to myślenie, że mamy jakąś lukę, jakąś rysę, rozdźwięk, którą należy zasypać, żeby pracować w jakiś sposób. Ale Marx nie pisał o tym tylko w Kapitale, też w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych pojawiają się takie fragmenty. Nawet potrzeba świeżego powietrza przestaje być potrzebą robotnika. Człowiek wraca znów do jaskini. Tyle, że teraz jest ona zatruta morowym powietrzem cywilizacji i mniej pewna jako siła obca. Każdego dnia może być jej pozbawiony, każdego dnia mogą go z niej wyrzucić, jeśli nie uiści zapłaty. Za te trupiarnie musi płacić. Jasne mieszkanie, które Prometeusz Weisskelosa nazywa jednym z największych darów, dzięki którym przekształcił dzikusa w człowieka, przestaje istnieć dla robotnika. Światło, powietrze, najprostsza, właściwa nawet zwierzętom czystość przestaje być potrzebą człowieka. Brud to zabieganie, gnicie człowieka, rynsztok w dosłownym znaczeniu cywilizacji stają się żywiołem jego życia. Przeciwne naturze całkowite zaniedbanie, gnijąca przyroda staje się żywiołem jego życia. Żaden z jego zmysłów już nie funkcjonuje nie tylko na sposób ludzki, lecz i nieludzki, a więc nawet na sposób zwierzęcy. Wracają znów najprymitywniejsze sposoby i narzędzia pracy ludzkiej. Na przykład deptak niewolników rzymskich stał się sposobem produkcji, sposobem egzystencji wielu angielskich robotników. Człowiek wyzbywa się nie tylko potrzeb ludzkich, ale i zwierzęcych. I tego typu fragmenty pojawiają się i w rękopisach, i później w Kapitale, i w listach, które Marx pisał. Są to poszczególne małe fragmenty, do których należało wrócić i jeszcze raz odczytać w nowym kontekście. W Kapitale Marx pisze tak: każdy postęp we wzroście urodzajności ziemi w danym czasie jest zarazem postępem w niszczeniu trwałych źródeł tej urodzajności. Im bardziej dany kraj opiera rozwój na podstawie wielkiego przemysłu, tym szybciej postępuje ów proces niszczenia. Produkcja kapitalistyczna rozwija więc technikę i powiązania społecznego procesu produkcji tylko w ten sposób, że wyniszcza zarazem same źródła wszelkiego bogactwa. Ziemię i robotnika. No i ostatnim bohaterem, którym chciałam wspomnieć, jest Kōei Saito. To jest japoński autor, który napisał bardzo głośną ostatnio książkę Marx w antropocenie. No i Saito właściwie, jeżeli Państwo chcieliby przeczytać coś na ten temat, to chyba Saito jest najlepszym wyborem, dlatego że on zbiera te wszystkie dyskusje, wspomina o Coelho, wspomina o Fosterze i paru innych autorach i stwierdza bardzo mocno, że konieczny jest powrót do Marksa, że musimy jeszcze raz tego Marksa przeczytać i przemyśleć to, w jaki sposób krytykujemy kapitalizm, w jaki sposób podchodzimy do problemów ekologicznych. Zwraca uwagę na to, że systemowym celem kapitalizmu nie jest wzrost, ale akumulacja, więc te wszystkie krytyki wzrostu, dewzrostu, te wszystkie dyskusje są abstrakcyjne, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę systemu kapitalistycznego. No i oczywiście pojawiają się właściwie podobne wątki, jest mowa o zwiększeniu zysków, o produktywizmie. Te wszystkie wątki, które już się pojawiły. Saito też bierze pod uwagę to, co Marx robił pod koniec życia, to znaczy czyta jego zapiski, czyta też listy z Werą Zasulisz i zwraca uwagę na to, że Marx pod koniec życia coraz silniej odrzuca państwo, zwraca uwagę na rosyjskie gminy wiejskie, interesuje się naukami przyrodniczymi, społeczeństwami przedkapitalistycznymi, że on tym wszystkim zajmuje się pod koniec życia i rzeczywiście to było dla niego ważne. Saito podaje trzy przykłady rozłamu metabolicznego, nawiązuje do tych myśli, które już były wcześniej tam zanotowałam, czym jest metaboliczna interakcja człowieka z przyrodą i zwraca uwagę, że te rozłamy mają charakter materialny, przestrzenny, na przykład między miastem a wsią. Tutaj jest dużo publikacji Andreasa Malma na ten temat. On zajmuje się przede wszystkim właśnie tym problemem miasta i wsi. Oraz rozłam czasowy, czyli mamy czas ekologiczny i czas kapitalistyczny. I te rozłamy są nieodłączne w przypadku systemu kapitalistycznego. Saito pisze też o technologii i zwraca uwagę na to, że technologia, są oczywiście takie techno-optymistyczne podejścia, że technologia nas uratuje, że być może stworzymy taką technologię, która będzie w stanie nas uratować przed katastrofą klimatyczną. Saito pisze, że nie, że technologia w kapitalizmie zawsze jest podyktowana panującymi stosunkami klasowymi, że kapitalizm sam w sobie rozwija tego typu technologie, które są blokujące, które zniewalają użytkownika, które monopolizują ten produkt i są po prostu podporządkowane wielkiemu kapitałowi zawsze. Nie ma czegoś takiego jak technologie otwarte w kapitalizmie, które sprzyjałyby społeczeństwu, ale w ekosocjalizmie zapewne udałoby się takie stworzyć. No tutaj właśnie te techno-optymistyczne podejścia, czy techno-utopizm, jak określa to Saito, sprowadza się do tego, że popełnia błąd produktywizmu, wiarę w to, że technologia będzie w stanie nas uratować i rozwinie się w taki sposób, że być może przeniesiemy się na przykład na inną planetę i uratujemy w obliczu katastrofy klimatycznej. No i teza Saito jest taka, że w związku z tym, co Marx zrobił pod koniec życia i w związku z tym, co pisał, raczej opowiedziałby się za tym, co Saito określa komunizmem de wzrostu. Komunizmem opartym na dobrach wspólnych, na równowadze między człowiekiem a naturą, opierającym się na zasypaniu tych wszystkich rozdźwięków, rozłamów, rys, o których wspomina i Cowell, i Foster, i Saito. I im więcej, i też Saito zwraca uwagę, że im więcej Marx dowiadywał się o tym rozłamie metabolicznym, tym bardziej zbliżał się do stanowisk ekologicznych i antykolonialnych. Na przykład pisał tak: siły wytwórcze nie przygotowują automatycznie materialnych podstaw dla nowego społeczeństwa postkapitalistycznego, ale raczej zaostrzają grabież natury. Czyli Marx zdawał sobie sprawę z tego, co my dopiero po wielu latach musieliśmy przemyśleć i dostrzec. No i tutaj bardzo ważnym założeniem jest to, że te rozłamy, rozdźwięki, rysy, one są nienaprawialne. Nie da się tego zrobić w obrębie kapitalizmu. Nie da się nie zrezygnować z systemu i jednocześnie naprawiać, próbować przezwyciężyć te podziały. W trzeciej części Kapitału Marx pisze: prawdziwą barierą dla produkcji kapitalistycznej jest sam kapitał. Czyli nie da się, wracając do tego podziału na wnętrze i zewnętrze, zrobić tego z zewnętrza. Trzeba to zrobić wewnątrz systemu. No i tutaj oczywiście wchodzą takie kwestie jak degradacja środowiska naturalnego, to, że postęp jest destrukcyjny, Marx zwraca na to uwagę, wyzysk robotników. Marx też, są takie fragmenty, w których Marx zwraca uwagę na to, że nie pisze tylko o robotnikach europejskich, ale też zwraca uwagę właśnie na to, co dziś nazywamy globalnym południem. W trzeciej części Kapitału Marx nie definiuje socjalizmu jako ludzkiego ujarzmienia, podporządkowania, dominacji nad naturą, ale raczej jako racjonalną kontrolę ludzkiej wymiany materialnej z naturą. Czyli system ekosocjalistyczny proponowany przez ekosocjalistów byłby taką racjonalną kontrolą ludzkiej wymiany materialnej z naturą. Zakładamy, że ta wymiana zawsze zachodzi i po prostu musimy zastanowić się, jak to urządzić. No i teraz na sam koniec chciałam Państwu jeszcze pokazać parę takich przykładów bardziej praktycznych, mniej teoretycznych, bo to jednak była teoria ekosocjalistyczna, przykładów zastosowań politycznych, wpływów też, jakie ekosocjalizm ma na politykę, praktykę polityczną. I tutaj chciałam powiedzieć, zwłaszcza w kontekście francuskim, on jest interesujący dlatego, że, no, że na przykład Michael Lowy, wielu tych autorów, o których wspominałam, jakoś jest związanych z Francją, z Assise pour l'Ecosocialisme. Są taka organizacja, która skupia rozmaitych myślicieli ekosocjalistycznych, no i też antykapitalistyczne organizacje, które wchodzą w rozmaite alianse z ekosocjalistami. No i we Francji w 1922 roku pojawia się taka broszura, 160 stron, L'avenir en commun. Broszura, której autorem jest Jean-Luc Mélenchon, kandydat na prezydenta, członek partii La France Insoumise. I w tej broszurze znajdujemy taki cytat. Jesteśmy przekonani, że ekologię można projektować jedynie zaczynając od tych, którzy mają najmniej. W innym miejscu, jeśli prawdą jest, że bogaci zanieczyszczają więcej, to jeszcze większą prawdą jest, że biedni ponoszą większe konsekwencje. Tak, to jest to samo. No i jakie postulaty pojawiają się w tej broszurze? Pojawia się na przykład postulat 32-godzinnego tygodnia pracy. Pojawia się propozycja emerytury w wieku 60 lat. No wiem, że we Francji na emeryturę w ostatnim czasie to był wielki spór polityczny. 6 tygodni płatnego urlopu. Konkretne rozwiązania. Zielony protekcjonizm, tak zwany, czyli wprowadzenie ceł opartych na kryteriach ekologicznych. Utworzenie społecznego bezpieczeństwa żywnościowego. Bardzo dużo w tej broszurze jest na temat jedzenia, na temat tego, że tak zwanego malbouffe, to można przetłumaczyć jako jedzenie śmieciowe, walka z jedzeniem śmieciowym, z jakością w ogóle jedzenia, które można dostać w sklepach francuskich. Bardzo ważne bardzo ważny element tej broszury. Mało nietypowy, znaczy w Polsce się tego typu postulaty nie pojawiają. Nowe miejsca pracy, rozwój energetyki odnawialnej, projekty odkażania i renowacji mieszkań. Też mieszkalnictwo to jest ważny temat w tym kontekście. Thomas Port, czyli rzecznik prasowy, mówi, że to jest główna różnica w stosunku do ekologii zielonych. Bo oczywiście partie zielonych we Francji były, są, ale one zajmują się bardziej właśnie ochroną środowiska, nie podejmują tych wątków społecznych. No i to jest główna różnica w stosunku do ekologii zielonych, których często krytykowałem za to, że nie stawiają kwestii społecznych na tym samym poziomie, co ekologiczne. Jean-Luc Mélenchon dodaje, ekologiczny kapitalizm dobrej woli nie istnieje. Pojawia się też postulat planification écologique, tak zwanego, czyli planowania ekologicznego. No i tutaj celem jest z jednej strony odpowiedź na porozumienia paryskie i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza, uruchomienie planu o wartości 200 miliardów euro w postaci inwestycji użytecznych ekologicznie i społecznie, i tutaj przede wszystkim miejsca pracy, zielone miejsca pracy, też bardzo ważny postulat. Wpisanie do konstytucji zielonej zasady, zgodnie z którą przyrodzie nie bierze się więcej, niż jest ona w stanie uzupełnić. Kolektywizacja podstawowych dóbr wspólnych, takich jak woda, powietrze czy las. No to też tego typu postulaty pojawiają się u zielonych. Kluczowe przedsiębiorstwa transportowe, SNCF, czyli koleje francuskie, energetyczne, EDF, czyli po prostu elektryczność we Francji, zostałyby znacjonalizowane, aby ułatwić ich transformację. 300 tysięcy zielonych miejsc pracy, pozbycie się paliw kopalnych i energii jądrowej. No i to jest ciekawe i chciałabym też z Państwem o tym porozmawiać, to znaczy mamy tutaj zerwanie z tak zwaną Ecology Punitive, którą można by przetłumaczyć jako karna ekologia. Chodzi o to, że ta partia, to jest ważny element tej broszury, chodzi o to, żeby zrezygnować z takiego poczucia, że rozwiązania ekologiczne są jakąś formą kary, że muszę z czegoś zrezygnować, że muszę, że w Paryżu ktoś decyduje o tym, nie wiem, że rezygnujemy na przykład z pojazdów, tak, że nie możemy używać samochodów i ja, mieszkający na wsi, nie wiem, powiedzmy w Akwitanii, gdzie jest bardzo słaba komunikacja, nie mogę używać pojazdu, nie mogę tak naprawdę korzystać, tak, z możliwości przemieszczania się i jestem po prostu uziemiony, można by powiedzieć, tak, na wsi, na której mieszkam. No i tutaj mamy takie postulaty dla młodych osób, posiadanie własnego pojazdu. Nie kojarzy nam się to raczej z postulatami ekologicznymi. Bezpłatne prawa jazdy dla osób poniżej 25 roku życia, właśnie żeby zapobiec komunikacyjnemu wykluczeniu. Transport publiczny i kolejowy. Premia za przejście na pojazdy sklasyfikowane jako triter, czyli no właśnie pojazdy elektryczne i różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania. A z drugiej strony mamy Marine Le Pen i rozmaite, można powiedzieć, prawicowe, konserwatywne postulaty tego, że musimy szanować i chronić nasze środowisko, ale przede wszystkim nie możemy powstrzymać się od życia. Możemy rzeczywiście wdrażać rozmaite rozwiązania, ale nie możemy rezygnować z tego, że na przykład nie możemy rezygnować z dobrego wina. Jak pisze Fabien Roussel, członek komunistycznej partii Francji. Nie możemy z dobrego mięsa rezygnować, une bonne viande, z dobrego sera. To jest narodowe dziedzictwo Francji. Mamy lokalność, mamy patriotyzm gospodarczy, antyglobalistyczny dyskurs, zwłaszcza typowy dla Marine Le Pen. Czyli mamy odwrócenie tego, ale też, no właśnie, lokalność, antyglobalistyczny dyskurs. Te rzeczy są, te postulaty są bardzo podobne, a jednak są z zupełnie drugiej strony barykady politycznej. I to wszystko. Dziękuję. I zachęcam do krytycznych głosów, dyskusji.
Ja mam pytanie, bo pani powiedziała, że Kołak mówił, że w środku ekosocjalizmu powinien być ekofeminizm.
Tak.
Co by pani prosto definiował, bo pani zbytnio nie rozwinęła.
Tak. W ogóle w czasopiśmie, o którym wspominałam, to jest czasopismo założone przez ekosocjalistów i ekofeministki. Ja może zaraz tutaj włączę, żeby jeszcze przypomnieć. No i to jest w ogóle taki alias, który gdzieś tam leży u początków ekosocjalizmu. To są po prostu podobne stawki. Zwłaszcza chodzi o ekofeminizm w takiej wersji socjalistycznej. Na przykład postulaty pracy reprodukcyjnej, w ogóle docenienie pracy reprodukcyjnej. Są całe działy poświęcone w tym czasopiśmie właśnie tym postulatom. No i Cowell, Lowy, oni uważają, że no nie da się być ekosocjalistą, nie będąc jednocześnie ekofeministą.
Może jeszcze podrobna uwaga, jeszcze mamy kolejne, tutaj nie podam szczegółów, odczytanie Marksa przez chińskich komunistów, gdzie ekologia jest elementem też produkcji przemysłowej, też jest elementem produkcji, która powinna być produkowana i uwzględniana w normalnym życiu ekonomicznym.
No tak, to, tutaj ten Saito, chyba najbardziej, tak, jedyny azjatycki autor.
I też jest zbliżony, bo też jest element estetyzacji ekologii przez zarówno komunistów chińskich, jak i japońskich.
A jakieś krytyczne głosy?
Nie, no fajnie, odkrywcze.
Ja się zastanawiam, z której, czy w ekosocjalizmie jest również propozycja politycznych kroków do wprowadzenia takiego systemu, bo rozumiem, że on odrzuca zarówno reformizm, jak i lokalność. Mhm. Skupia się na czymś makro, tak mi się wydaje. Tak. I myślałbym o czymś międzynarodowym. Nie wiem, czy tutaj, dobra, wystarczy moich insynuacji, czy może wie pani? Mhm,
tak. A jakie było pytanie jeszcze raz?
Gdzie w ekosocjalizmie jest propozycja kroków do tej radykalnej zmiany? I czym w ogóle ta radykalna zmiana miała być?
No właśnie to jest... ja liczyłam, że to pytanie się pojawi, no bo mamy odczytywanie Marksa, wracanie do... powroty do Marksa, albo ekologizowanie Marksa na rozmaite sposoby, ale jeśli chodzi o takie konkretne rozwiązania, to tego wciąż brakuje. Niektóre partie polityczne, właśnie jak La France Insoumise, proponują na bazie tych teorii konkretne rozwiązania, te, które się pojawiły. Natomiast u samych socjalistów jest ich niewiele i to jest w ogóle pytanie, czy powinniśmy się skupiać na teoretycznym namyśle, czy jednak wdrażać konkretne rozwiązanie. To jest ciągłe napięcie, no bo jeżeli wdrażamy konkretne rozwiązania, no to to jest narażone na zarzut ekosocjalistów właśnie, że skupiamy się na partykularnym, lokalnym rozwiązaniu, a nie ma tego poziomu makro. A poziom makro jest nieosiągalny w tym momencie.
Wydaje mi się to jakimś takim odbiciem się od niemożności złapania społeczności międzynarodowej, nakazania jej, jak ma działać, a równocześnie odrzucenia wszystkiego pomiędzy. No bo pani zaprezentowała te programy partii, mi się one wydają raczej reformistyczne, może radykalne, ale to nie jest rewolucja. Nie wiem właściwie po tej prezentacji, czy tutaj była insynuacja, że jedyny sposób to jest rewolucja, bądź nagła, cudowna solidarność międzynarodowa, nie wiem, ONZ, czy międzynarodówka miałaby wziąć tutaj się za to. No tak, ale to...
No mamy różne rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej i to też jest ciekawe, co się dzieje we Francji w tym kontekście. No bo te partie raczej prawicowe, właśnie Marine Le Pen, one bardzo uderzają w Unię Europejską, że oni chcą do niej przyjść.
Marine Le Pen idzie często faszystowski dyskurs.
Tak, tak, tak.
I jej ojciec tak samo.
Tak, tak, dokładnie. No ale odwołuje się do lokalności. Do tego, że właśnie trzeba rozwijać lokalne społeczności, lokalne rozwiązania, że nie potrzebujemy rozwiązań z poziomu makro. No i to jest trudne, bardzo trudne. Z drugiej strony mamy La France Insoumise, która proponuje rozwiązania reformistyczne wciąż, chociaż pewnie chcieliby proponować rozwiązania makro, ale to niemożliwe w sytuacji politycznej.
to ja mam jeszcze pytanie co do jakby polskiej reprezentacji ekosocjalizmu, że są jakieś tygodniki, czy coś, co można poczytać, coś myśliciele?
Nie ma, właśnie nie ma. To znaczy mamy Edwina Bendyka, który porusza ten temat od czasu do czasu. Mamy doktora Łukasza Mola, który zdaje się napisał 2 artykuły na ten temat. Mamy ostatni artykuł Katarzyny Bielińskiej w Civitasie. I jeśli chodzi o samą w ogóle dyskusję na temat ekosocjalizmu, tego w Polsce nie ma. To się dopiero zaczyna dziać. Była 3 tygodnie temu, nie wiem, już wspominałam chyba, konferencja naukowa poświęcona ekosocjalizmowi, no i to była właściwie pierwsza. Tak, tak, tak. Ja ją też organizowałam i to była pierwsza w historii Polski konferencja poświęcona ekosocjalizmowi. No ale rzeczywiście ta krytyka ekologii głębokiej w tym sensie, że to jest też alienujące jednak myślenie, rezygnacja w ogóle z kategorii człowieka, jest jakoś interesująca i w tych postulatach La France Insoumise widać to skupienie na człowieku, tak, że nawet myślimy o małych miastach, o młodych ludziach z małych miast, oni są brani pod uwagę. No ale też jest przeciwnik faszystowski, tak jak pani wspomniała, w postaci Marine Le Pen, która mówi o lokalności i jest antyglobalistyczna.
Ja bym się tutaj przez ten trochę obawiał takiego rozmycia faszyzmu i lokalności. Wyczuwam. Ja chyba trochę właśnie z bardziej lokalnej strony wychodzę i no tak, mam wrażenie, że niezwykle trudne są po prostu te radykalne zmiany z wciąż tym pełnym globalistycznym komfortem, że możemy wszystko zachować. No to na przykład jest bardzo ładna propozycja, te dostępy do samochodów dla młodych ludzi, ale zadałbym pani pytanie, co z tanimi lotami na przykład, co socjalizm powinien ustosunkowywać się do tanich lotów?
No właśnie, to jest zasadne pytanie. No jest to, ekosocjalizm jest utopijny mimo wszystko w swoich postulatach.
Mnie zastanawia ta krytyka partykularyzmu, że coś jest lokalne za bardzo, a nie ogólnoświatowe. No bo jeżeli ma być jakiekolwiek zbliżenie z naturą, no to natura jest bardzo radykalnie różna w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Inna jest tu, inna jest w Ameryce Południowej, inna jest w Afryce i nie da się zastosować tych samych rozwiązań. I się zastanawiam, czy są jakieś głosy, jakieś analizy bardziej, czy pytania kierowane w stronę konkretnego środowiska, konkretnego ekosystemu, biomu, a nie natury jako jakiejś takiej, w sumie no, to dosyć takiej, no, abstrakcyjnej, utopijnej, nierzeczywistej po prostu istoty. Czy to jest na razie takie mało konkretne?
Nie, jest mnóstwo analiz konkretnych, na konkretnych przykładach, konkretne case study właśnie w Capitalism, Nature, Socialism i tam często publikują autorzy latynoamerykańscy, afrykańscy, którzy opisują konkretne przypadki, konkretne społeczności bardzo często i rozwiązania. Ale no, to są właśnie konkretne przykłady, więc nie da się tego podnieść do makro poziomu. A ekosocjaliści też, ta krytyka też dotyczy tego, że nie ma powrotu. To znaczy, mówiłam o rozwoju, o tym, że jesteśmy już na pewnym etapie historycznym i nie da się poprzez romantyzowanie tego, co było kiedyś, wrócić, tak, do różnych pierwotnych rozwiązań, które miały miejsce przed kapitalizmem, przed rozwojem kapitalizmu. A Cowell nawet zwraca uwagę na to, że my nie wiemy, jak wtedy było i być może te warunki też nie były sprawiedliwe, więc romantyzowanie tego nic nam nie daje. teoretycznie.
To jeszcze mam pytanie, czy powiedziałaby Pani jakąś taką bardzo wstępną, z niskim jakby, inaczej, że zrozumiałą dla osób nie zainteresowanych tematem książkę, która w prosty sposób przedstawia tą ideę?
Jest Routledge, wydał Handbook of Ecosocialism i to jest chyba najlepszy wstęp, jaki można sobie zrobić z tej teorii. Ale też polecam bardzo tę książkę, o której wspominałam na samym końcu, bo to jest taka książka... A, już przepraszam Państwa za ten skok. Tak, o Saito. Bo Saito, poza tym, że jest... No to jest książka, która w ogóle miała wielki sukces wydawniczy w Japonii. Rozeszła się w bardzo dużej ilości egzemplarzy, jest tłumaczona na różne języki i ona jest, nie jest taka trudna, jest raczej, bym powiedziała, popularno-naukowa, a jednocześnie zbiera te wszystkie dyskusje, które wydarzyły się już wcześniej a propos ekosocjalizmu i Marksa, więc to też jest, myślę, dobry wstęp. Ale no niestety po angielsku, po polsku nie ma wielu publikacji na ten temat.
Tak mi się wydaje, że to jakby jest takie typowo atrakcyjne pod jakimś kątem posługiwania się jakimiś figurami retorycznymi w większości. No ale tak na przykład uderzyła mnie ta koncepcja całości i tej inteligencji, co to w ogóle znaczy. I jeszcze dodatkowo w kontekście takiej sprzeczności chyba, którą widzę w tym, czyli no ta globalizacja wydaje mi się typowo kolonialna tak naprawdę. Odrzucanie tej lokalności wydaje się po prostu czymś takim zupełnie absurdalnym.
W sensie, że odrzucanie lokalności jest kontynuacją logiki kolonializmu tak naprawdę.
No i w jakimś sensie też zawieszenie pewnej kopuły takiej nad tym w kontekście globalizacji, międzynarodowienia i tak dalej. Bez takiego aspektu, że jakby, nie wiem na ile to też jest poruszane, no zapewne jeśli się w to wejdzie jakoś głębiej, to no niemożliwe by było, żeby opowiadać o tym bez tak jakby schodzenia dalej, tak? Czyli jak gdyby to się referuje gdzieś do jakiegoś wyższego abstraktu, ale jest to gdzieś dalej pogłębione, ale tak...
No tak, ekosocjalizm jest raczej dążeniem do pewnego rodzaju uniwersalizmu, a wiemy z historii świata i filozofii, że uniwersalizmy rozmaite kończyły się często źle. Tak, ale to jest takie myślenie, jednak powróćmy i spróbujmy zrobić coś, co rzeczywiście przyniesie zmianę, bo te małe, lokalne społeczności są atrakcyjne rzeczywiście, ale one nie przyniosą zmiany. Więc to jest rzeczywiście, Pani tutaj ma rację, że wracamy do tego, co krytykujemy de facto, ale próbujemy to zrobić na nowo.
Ale to też mi się tak jakby wydaje, że to wewnętrzna też jest pewna romantyzacja tej myśli, tak? Jakby, no,
tak.
Wydaje mi się, że to też jest jakiś taki argument zupełnie powierzchowny w kontekście krytyki tej ekologii. Tu się zgadzam dużo z krytyką ekologii głębiej, ale jednocześnie no, tak mi się wydaje, że jest takim rzutem, że na zasadzie my teraz idziemy w fight i jakby jest nas jakiś taki no powierzchowny w tym sensie, że to się referuje to wewnątrz tej samej tej myśli, z której to wychodzi. Bo jakby wewnętrznie też romantyzują pewien rodzaj.
Tak, no i to jest też, bo to nie jest taki sposób myślenia, mamy teraz też, pojawiają się różne praktyki, tak, praktykujemy wyobraźnię, ćwiczymy wyobraźnię, właśnie żeby wymyślić coś nowego. Tutaj jednak tego nie ma, nie ma tego postulatu zerwania, wymyślenia wszystkiego na nowo. Wręcz czytamy Marksa od nowa i szukamy u niego tych wątków i to są często pojedyncze fragmenty wyciągnięte z Marksa. No i to jest romantyzowanie, nawet romantyzowanie samego Marksa. To jest też częsty zarzut do ekosocjalistów, no, że wracamy do Marksa nie w imię zmiany społecznej, tylko po to, żeby przywracać Marksa cały czas. No i to też jest pytanie. Ale z drugiej strony...
Ale
z drugiej strony, znaczy nie możemy tego Marksa używać do myślenia. I jeżeli zobaczymy, że tam te wątki były, a my je przeoczyliśmy, to też jest jakaś praca myślowa.
Ja się też tak zastanawiam nad tym, czy jakim zagrożeniem dla ekosocjalizmu, które rzeczywiście jakby ja nie byłam, nie miałam pojęcia jakby też o wielu aspektach tego, tej idei, rzeczywiście mi się wydaje jakby utopijny, to znaczy bardzo trudny do wdrożenia, natomiast bardzo jakiś taki istotny do w ogóle wyobrażania sobie nowego świata, ale czy takim zagrożeniem dla wdrażania tych różnych postulatów nie jest też to, co jakby z czym obecnie mamy do czynienia, jeżeli chodzi o myślenie ekologiczne, jakieś myślenie o skutkach katastrofy klimatycznej, przeciwdziałaniu im i tak dalej, czyli szczyty klimatyczne różnego rodzaju, te mechanizmy, strategie i zachowania, którym mamy podlegać, żeby być bardziej eko, to znaczy te wszystkie, nie wiem, torebki ekologiczne, elektryczne samochody i tak dalej, to znaczy wszystko to, co wiemy i nazywamy greenwashingiem, bo jeżeli to analizujemy, to mamy świadomość tego, że bardzo istotne jest uwzględnienie jakby całego procesu produkcji, że jest ona jakby iście kapitalistyczna, bo prowadzi do akumulacji kapitału i do po prostu bogacenia się konkretnych grup społecznych, do utrzymywania krajów globalnego południa w tym stanie, w którym są i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, na ile to powoduje swego rodzaju jakieś takie zmęczenie czy ograniczenie takiego społecznego zaufania do tego, że ekologia jest ważna, bo ona jest niezwykle ważna. W ogóle to myślenie o tym, co robić, żeby ten świat był dla nas i dla kolejnych pokoleń, żeby był miejscem do życia. Dla mnie prywatnie, podejrzewam, że dla nas wszystkich jest to bardzo ważne, ale czy społecznie, czy to nie jest jakieś zagrożenie? To znaczy, że jesteśmy teraz zmęczeni, że nie ufamy już na przykład tak jakby tym szczytom klimatycznym, no bo jak temu ufać, skoro jakby też wiemy, jak to wygląda, nie?
No tak, tak, to jest, dziękuję za ten głos, ale ekosocjaliści, to pani jest ekosocjalistką w pewnym sensie teraz, mówiąc to, tak, bo rzeczywiście oni to krytykują, to znaczy te reformistyczne, aktywistyczne, rozmaite rozwiązania, które mamy teraz, kojarzymy je z ekologią i w ogóle ekologia kojarzy nam się z tym, z tą karą, o której też pisał Mélenchon w tej swojej broszurce, tak? To znaczy no, ekologia nam się kojarzy z czymś albo skazanym na porażkę, tak? Jesteśmy znudzeni tym, albo w ogóle z czymś nieprzyjemnym. No bo ekologia, co to jest ekologia, tak? No i nie mamy tę torebkę ekologiczną wyprodukowaną przez dzieci w fabryce na globalnym południu, tak? No i to jest... Dlatego ekosocjaliści mówią, no nie, no to nie zadziała, jeżeli nie zmienimy systemu. To się po prostu nie zmieni. System będzie wchłaniał ekologiczne, rozmaite trendy, postulaty, będzie je przerabiał, tak, na kapitał po prostu. I to zawsze będzie się działo, no i widzimy to rzeczywiście.
Ostatnie pytanie, bo już musimy
dowolić. Dobrze.
Ja mam pytanie, że skoro jest krytykowane to podejście do reformizmu, do wprowadzania takich zmian, jest bardziej zachęcania do rewolucyjnego myślenia, to co my z naszej pozycji możemy robić, żeby się wysuwać w tym kierunku?
Ale w sensie w kierunku ekosocjalizmu?
Tak.
Organizować konferencje.
Tak. Na pewno popularyzować w jakiś sposób tę myśl. No bo mamy dużo rzeczywiście kolektywów, rozmaitych organizacji ekologicznych, które też bardzo często są przejmowane przez organizacje, większe organizacje polityczne. No, też myślę w kontekście ostatnich wyborów, no gdzieś tam się pojawiają te postulaty ekologiczne, ale to są właśnie takie postulaty, które ekosocjaliści by krytykowali, więc myśleć i czytać, tak myślę.
Jeszcze ktoś zadawał pytanie na temat tego, czy gdzieś można czytać albo coś, w każdym razie teraz niedawno dosłownie dwójka gości założyła taki magazyn, który się nazywa Gromady.
Gromady. I tam będzie cały numer poświęcony.
No
to
właśnie,
będzie, tam w ogóle będzie.
Jest, i oni teraz bardzo zapraszają do pisania tekstów, wysyłania do nich, więc jakby ktoś był zainteresowany.
I tam będą w ogóle teksty też teksty, które, czyli teksty na podstawie referatów, które pojawiły się na tej konferencji ekosocjalistycznej 3 tygodnie temu, więc zachęcam też do czytania i nadsyłania tekstów do magazynu Gromady. No, dziękuję bardzo.